Cześć, jestem Nikolem. Witam w podcastie Niny Nar 3. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenzję tej księgi The Myth of Capitalism, Monopolies and the Death of Competition Jonathana Deppera. To księga non-fiction z pogranicza ekonomii, polityki publicznej i analizy rynku. W takim układzie ceny, płace, wybór konsumentów i innowacje nie wynikają już z normalnej rywalizacji, lecz z przewagi skali, barier wejścia i wpływu politycznego. Księga nie jest abstrakcyjnym traktatem teoretycznym. Opiera się na danych, wykresach i przykładach z różnych bran, aby wyjaśnić, jak koncentracja rynku wpływa na nierówności, sił pracodawców, pozycji regulatorów i zaufanie do systemu gospodarczego. Tepper i Denise Harn stawiają prost, ale mocno tez. Kapitalizm bez konkurencji nie jest pełnym kapitalizmem. Ich celem jest nie tylko diagnoza problemu, ale tym pokazanie, jakie reformy mogłyby przywrócić bardziej otwarty i sprawiedliw gospodarka. Przedstawić Ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, główna teza księgi kapitalizm bez konkurencji przestaje działać jak kapitalizm. Najważniejszym argumentem księgi jest twierdzenie, że rynek nie może być uznany za zdrowy, jeżeli konkurencja została w nim osłabiona do poziomu symbolicznego. Tepper opisuje gospodarkę, w której dominują monopole, duopole i oligopole, a więc struktury ograniczające realny wybór. W takim systemie formalnie nadal istnieją firmy prywatne i wolny rynek, ale praktycznie decyzje ekonomiczne są coraz mniej kształtowane przez rywalizację, a coraz bardziej przez pozycję kilku graczy. To ważne rozróżnienie, bo autor nie krytykuje kapitalizmu jako idei tworzenia wartości, tylko jego wypaczonders. Pokazuje, że bez konkurencji znikają mechanizmy, które w teorii mają obniżać ceny, podnosi jakość i wymuszą innowacje. W rezultacie konsumenci tracą wybór, pracownicy siły negocjacyjne, a mniejsze firmy mocliwą wejścia na rynek. Księga buduje więc diagnoz systemowy. Problemem nie jest sam sukces przedsiębiorstw, lecz sytuacja, w której sukces zamienia się w trwałą dominację i wyłącza zdrowi rywalizacji. Koncentracja bran i skala monopolu jako rodu słabszego wyboru dla konsumentów była cztachpuncentruje się na tym, jak koncentracja rynku zmienia codzienne doświadczenie klientów. Autorzy pokazują, że w wielu sektorach nie ma już prawdziwego pluralizmu ofert, tylko kilka firm kontrolujących kluczowe kanały dostępu do usług i towarów. Taki układ ogranicza możliwość porównywania cen, jakości warunków, bo pozorny wybór często ukrywa podobne modele działania i podobny polityk rynkowy. Konsument może mieć wrażenie, czy kupuje z powodu wielu opcji, ale w praktyce korzysta z sieci należących do tych samych korporacyjnych centrów siły. To osłabia takie innowacje, ponieważ firmy chronione przez dominujące pozycji nie muszą tak intensywnie walczyć o klienta. Tepper zwraca uwagę, że w zbyt skoncentrowanej gospodarce zmienia się sens konkurencji. Nie polega ona już na ciągłym ulepszaniu produktu, tylko na obronie udziału w rynku, przejmowaniu mniejszych graczy i budowaniu barier wejścia. W efekcie rynek staje się mniej dynamiczny, a społeczeństwo płaci za to w wyższych kosztach, mniejszej różnorodności i niższej jakości usług. Po trzecie, dlaczego monopolizacja zwiększa nierówności, osłabia pracowników i wzmacnia władz korporacji? Autorzy nie ograniczają analizy do cen i udziałów w rynku. Pokazuj tęcznym, bowiem koncentracja gospodarcza ma bezpośredni wpływ na podział dochodu i sił społeczne różnych grup. Kiedy w danej branży dominuje niewielka liczba firm, pracownicy mają mniej alternatyw zatrudnienia, a więc słabsze pozycje negocjacyjne wobec pracodawcy. To może oznaczać niższe płace, gorsze warunki pracy i mniejszą mobilność zawodów. Jednocześnie większa czwórka zysków trafia do włączycieli kapitału i najwyższej kadry zarządzającej, co pogłębia nierówności. Księga wiąże ten proces z szerszym kryzysem zaufania do kapitalizmu. Gdy ludzie widzą, że system premiuje nie tyle przedsiębiorczą, ile dominację i możliwość blokowania konkurentów, rośnie przekonanie, że reguły są ustawione pod najsilniejszych. To z kolei ma konsekwencje polityczne. Autorzy sugerują, że skumulowana władza ekonomiczna łatwo przekłada się na wpływ na debat publiczny, finansowanie lobbingu i kształt regulacji. W tej perspektywie monopol nie jest tylko problemem biznesowym. Staje się takie problemem demokratycznym, bo ogranicza rozproszenie władzy w społeczeństwie. Krytyka bliskich relacji wielkich firm z regulatorem i polityk publiczny. Jednym z najbardziej istotnych wątków księgi jest opis mechanizmu, w którym dłużej firmy nie tylko wygrywają na rynku, ale ten spół tworzy zasady, według których ten rynek działa. Tepper i Hearn wskazują, że korporacje o silnej pozycji często korzystają z kontaktów politycznych, działań lobbystycznych i wpływu na regulacje, aby utrwala własny przewadź. To oznacza, że problem monopolu nie kołczy się na samym sukcesie ekonomicznym. Przeradza się w system, w którym prawo i nadzór nie zawsze chroni konkurencji, lecz czasem pomaga jej ograniczać. W której regulacje stają się narzędziem dla dużych podmiotów, ponieważ złożone wymogi i wysokie koszty zgodności łatwiej ponoszą korporacje niż mniejsze firmy. W ten sposób państwo, zamiast wyrównywał szanse, może niewiadomie wzmacniał koncentrację. To bardzo ważny element księgi, bo przesuwa odpowiedzialność z poziomu indywidualnych decyzji firm na poziom całego systemu instytucjonalnego. Jenlej reguły są źle zaprojektowane albo przechwycone przez największych uczestników rynku. Wolna konkurencja staje się tylko deklaracją, a nie rzeczywistocińco. Na koniec, propozycje naprawy odbudowa konkurencji, antitrust i mylenie systemowe. Kiczka nie kończy się sam krytyk. Jej szczególnej wartości jest próba wskazania kierunków naprawy. Autorzy sugerują, że przywrócenie zdrowego kapitalizmu wymaga bardziej zdecydowanej ochrony konkurencji, lepszego nadzoru nad fuzjami oraz większej podejrzliwości wobec praktyk, które pozwalają dwóm firmom rozcika monopol z jednej branży na kolejne. Ważne jest te podejście systemowe. Depper i Harn porównuje gospodarkę do żywego ekosystemu, w którym liczy się nie tylko siła pojedynczych organizmów, ale stan całego rodowiska. Z tego wynika pojęcie utrzymania siedliska, czyli dbania o warunki, które pozwalają nowym firmom powstawał i konkurować. Ta metafora odróżnia księgę od wielu klasycznych tekstów ekonomicznych. Nie chodzi w niej wyłącznie o karanie największych graczy, ale o projektowanie rynku tak, by mógł czynny odwawiam. Dlatego lektura jest cenna dla osób zainteresowanych polityk gospodarczych, inwestorów, przedsiębiorców i czytelników, którzy chcą zrozumieć, jak praktycznie bronią otwartej gospodarki przed jej własnymi wypaczeniami. Podsumowując, The Myth of Capitalism najlepiej sprawdzi się u czytelników, którzy całe zrozumie. Dlaczego współczesna gospodarka często nie przypomina modelu wolnego rynku, o którym mówi się w debatach publicznych? To dobra księga dla osób zainteresowanych ekonomią polityczną, regulacjami antymonopolowymi, nierównościami oraz realnym wpływem wielkich korporacji na codzienne wyczaj. Jej wartość polega na tym, że łączy klarowny diagnoz z szerokim spojrzeniem systemowym. Nie ogranicza się do narzekania na złe firmy, lecz pokazuje, jak powstaje koncentracja. Dlaczego szkodzi ona konsumentom i pracownikom oraz czemu słabe instytucje mogą ten proces wzmacniać? Na tle wielu podobnych księdzek wyrojnia jam pouczenie argumentacji ekonomicznej z czytelną, publicystyczna forma. Autorzy nie zakładaj specjalistycznej wiedzy, a jednocześnie upraszczaj problemu do hasła o złych korporacjach. Zamiast tego proponuj powan rozmowę o tym, jak odbudował konkurencji, ograniczył nadużycia i stworzył bardziej odporny system gospodarczy. To księga analityczna, aktualna i szczególnie użyteczna dla osób, które chcą widzieć kapitalizm nie jako slogan, lecz jako instytucję wymagając stałej kontroli i naprawy. Jeśli chcesz nas wesprzeć Jonathan Tepper, możesz kupić księg za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieciłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!